Gościem Poranka Wnet jest pan Mariusz Wójcik, członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack oraz członek Rady Wierzycieli?
Tak.
Dzień dobry panu. W sprawie GetBack co się dzieje?
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na których dzięki determinacji pani poseł Hennig-Kloski udało się powołać podkomisję do sprawy GetBack. Jest to krok w kierunku wyjaśnienia roli KNF-u w tej aferze, jak i też krok w kierunku pomocy dla poszkodowanych obligatariuszy. Wczoraj też również ujawniłem kolejne rewelacje z afery GetBack, to znaczy, że według informacji, które udało się uzyskać, przypadek PKS-a zakupu po zawyżonej cenie portfela wierzytelności nie był odosobniony przypadkiem. Znane są przypadki innych banków państwowych, jak i też banków prywatnych, które jednocześnie miały konflikt interesów w sprzedaży portfeli do GetBack, a jednocześnie sprzedawały te portfele po bardzo zawyżonych cenach. De facto doprowadzenie do wyprowadzenia pieniędzy z GetBack, czyli pieniędzy prywatnych inwestorów do banków.
Kto komu sprzedawał? PKO SA sprzedawała do GetBack?
Tak, PKO SA sprzedała portfel wierzytelności do GetBack po bardzo zawyżonej cenie. Są dokumenty na to świadczące, że doszło do naruszeń prawa w tym zakresie, zmian w umowie, które były niedozwolone, zawyżenia ceny, działania na szkodę spółki oraz szkodę obligatariuszy niezabezpieczonych. To było wszystko z pieniędzy normalnych ludzi po to, żeby poprawić wynik finansowy PKS-a.
Wierzytelności takie długi sprzedawano, które były
nieściągalne.
I tak. GetBack takie długi skupował.
Dokładnie. GetBack skupował długi nieściągalne, których nie było szans na ściągnięcie po zawyżonej cenie, tylko po to, żeby poprawić wynik finansowy PKS-a.
A po co GetBack skupował takie długi?
GetBack zajmował się windykacją właśnie wierzytelności nieściągalnych, trudno ściągalnych i kupował je za ułamek procenta ich wartości, a następnie liczył na to, że przez działania windykacyjne uda się je ściągnąć. Natomiast krytycznym w tym zakresie jest wycena takich możliwości ściągnięcia i tutaj doszło do naruszeń wewnętrznych w spółce, kiedy spółka wyceniła ten portfel wierzytelności na kilka procent, następnie zarząd arbitralnie podjął decyzję o podniesieniu wartości, którą chcieli zapłacić PKS-a i zapłacili wielokrotnie więcej.
Czyli był jakiś układ, który powinien być kontrolowany przez KNF. Czy dobrze rozumiem?
Było to moim zdaniem przestępstwo ze szkodą dla spółki oraz w efekcie ze szkodą dla zwykłych obywateli, którzy powierzyli pieniądze bankom, które oszukały obywateli, twierdząc, że to jest lokata. A następnie te pieniądze trafiły z powrotem do tych banków, tylko że już na inne konta. Czyli pieniądze w systemie zostały, nie zginęły, natomiast zmieniły właściciela. Banki pozbyły się toksycznych wierzytelności jednych swoich klientów, pozyskując pieniądze innych swoich klientów.
Ale jak na inżynierię finansową, to zaawansowana inżynieria finansowa, czy też taka z epoki kamienia łupanego?
Powiem tak, dla zwykłego zjadacza chleba jest to zaawansowana inżynieria finansowa. Dla kogoś, kto ma rozpoznanie, jak działają mechanizmy bankowe, jak działają mechanizmy, jest to prymitywna zagrywka. Zresztą zarząd zostawił bardzo dużo śladów po sobie w tym zakresie. Są maile, są dowody na to, że postępowanie to miało charakter przestępczy ze szkodą dla spółki. I to należy podkreślić. Jedynymi poszkodowanymi w tej aferze są obligatariusze niezabezpieczeni, którzy zostali wciągnięci w aferę GetBack przez pośredników, czyli banki, które suto były opłacane przez GetBack, jak również towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które były suto opłacane przez GetBack. GetBack zbierał pieniądze z rynku poprzez banki, a następnie rozdawał je hojną ręką wszystkim, którym byli dookoła. Tutaj nieodparte wrażenie można mieć, że Komisja Finansów Publicznych zachowała się jak trzy małpki. Nie widzę, nie słyszę, nie mówię.
Choć wiem.
Choć powinienem wiedzieć, a teraz udaję, że wierzyłem w to, że Konrad K., który siedzi dalej w areszcie, stworzył kamień filozoficzny, kupując bezwartościowe papiery za dużo wyższą kwotę niż konkurencja, mając kilkukrotnie niższe ceny świadczenia usług, co było fałszywe i wszyscy o tym wiedzieli, oraz mając świetne wyniki finansowe. No, proszę Państwa, KNF dysponuje olbrzymim budżetem, ma olbrzymią armię urzędników i przez wiele lat nic z tym nie zrobił.
Europejski Bank Centralny też skupuje takie wierzytelności, śmieciowe wierzytelności. Taki system, tak to...
Proszę Państwa, no system jest taki, że w przeciwieństwie do Islandii rządy europejskie ratują właścicieli banków, a nie zwykłych obywateli.
tych poszkodowanych, jak wielu jest?
Właśnie tu jest cała zgwozdka. KNF ogłosił chyba w maju, że jest ich około 9 tysięcy z dokładną, precyzyjną cyfrą. My wielokrotnie zwracaliśmy się do KNF-u o to, żeby skutecznie powiadomił wszystkich tych, którzy są właścicielami obligacji GetBack, ponieważ większość z tych osób nabyła te obligacje w banku, myśląc, że podpisuje umowę na lokatę. Do teraz się do nas zgłaszają osoby, które twierdzą, że miały lokatę lub kupiły obligacje GetBanku, a nie GetBacku. My prosiliśmy o to wielokrotnie KNF. KNF zachowywał się, no, jak gra w pomidor. My mówimy, powiadomcie ich, a oni mówią, ale o co chodzi? Nie chcecie opublikować listy? Mówię, nie, powiadomcie ich. I wielokrotnie o to prosiliśmy, nie powiadomili tego skutecznie i finalnie rzecznik finansowy spotkał się z dystrybutorami i uwaga, poprosił, chociaż nie ma żadnych narzędzi, bo KNF nie wykonuje obowiązków nadzoru nad rynkiem finansowym, po prostu nie dba o interes obywateli, a dba tylko o interes banków.
A o jakich pieniądzach mówimy?
Mówimy to o kilku miliardach złotych, które zostały wyprowadzone podstępem z rachunku obywateli, zostaliśmy po prostu okradzeni i jest to kolejna afera, której KNF pod jego nadzorem ma miejsce, której nie dokonał należytych terminowych i adekwatnych działań w terminie i dalej żyjemy w fikcji, w której pozory stwarza się nadzoru nad rynkiem, a KNF nie wykonuje swoich zadań wobec obywateli.
Ale jeśli wyprowadzono, to trafiło na czyjeś konto, do czyjejś kieszeni, wiemy, kto jest beneficjentem?
Właśnie tutaj jest właśnie kolejna ciekawa rzecz. Nikt nie jest zainteresowany stwierdzeniem, kto jest rzeczywistym beneficjentem, gdzie poszły te pieniądze, dlatego też prosiliśmy o powołanie podkomisji, ponieważ dotychczasowe działania instytucji państwa jak KNF nie przyniosły jakichkolwiek rezultatów, KNF zasłania się tajemnicą.
My tajemnicą się nie zasłaniamy, ale czasem, który upływa, jest godzina 8:20. Na kolejną rozmowę umówimy się w poranku wnet, żeby poznać i mechanizmy, i bohaterów, bo najważniejsi są ci, którzy to wszystko robili, prawda? Kto, co, komu. Taką wiedzę pan posiada.
Tak, niestety nie będę się mógł dzielić całą wiedzą, natomiast tą, którą się mogę podzielić, bardzo chętnie się z państwem podzielę.
Mariusz Wójcik, członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack oraz członek Rady Wierzycieli, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:21, a za chwilę...
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani redaktor Irena Lasota. Dobry wieczór, dzień dobry pani.
Dobry wieczór.
Przepraszam, że przerwaliśmy pani oglądanie jakiegoś wspaniałego tureckiego serialu.
No, to niestety prawie zawsze mi się przerywa. To są wspaniałe seriale. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też od czasu do czasu zaglądają na specjalne stronice, które są na internecie z tureckimi serialami. Możemy kiedyś, panie redaktorze, poświęcić temu 10-15 minut i to w dodatku z punktu widzenia, jak to wygląda w polityce. Polityka turecka, a seriale.
To byłoby bardzo ciekawe, ale myślałem, że tylko serial o Donaldzie Trumpie, prezydencie Stanów Zjednoczonych, pani ogląda.
No właśnie jest dziwne, bo nie ma jeszcze takiego serialu, to znaczy jest i go nie ma. Prawie zawsze jest to samo, jest właściwie w tej chwili prawie wszystkie kanały telewizyjne podają no, prawie te same wiadomości jako ostatnie i najbardziej sensacyjne. I trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Wiadomości gonią jedna drugą. Dzisiaj rano, znaczy to był czwartek, jest, człowiek wstaje i dowiaduje się, że adwokat prezydenta Trumpa, były mer Nowego Jorku Giuliani, już właściwie przeszedł na taką ostatnią pozycję przed przyznaniem się, że prezydent Trump miał coś wspólnego z konszachtami z Rosjanami, ponieważ stwierdził, nigdy nie mówiłem, że w jego kampanii nikt tego nie miał kontaktów z Rosjanami, nigdy nie mówiłem, że nie było takich kontaktów. Jedyne, co teraz mogę powiedzieć, że sam prezydent osobiście nie miał takich kontaktów. No, to po tych wszystkich oświadczeniach poprzednich, że nie było żadnych kontaktów między kampanią, no jest daleko posunięte, więc człowiek już myśli, co z tego będzie, kiedy okazuje się, że osoba, inny adwokat, to w ogóle bardzo wszystko źle świadczy o tym wszystkim, o tym zawodzie prawnika w Stanach Zjednoczonych, Michael Cohen, który był przez dłuższy, bardzo dłuższy czas prywatnym adwokatem Trumpa, w tej chwili sypie jak najęty, I między innymi dzisiaj przeciekło do prasy, że między innymi Michael Cohen potwierdził, no bo jakoś dowody tego były skądinąd, potwierdził, że rodzina Trumpa, sam Trump i jego dzieci miały bardzo zaawansowane kontakty z Rosją w sprawie budowania wieży Trumpa w Moskwie. Już jakiś czas temu była wiadomość, że chcą zachęcić Rosjan, żeby podpisali z nim kontrakt. Trump proponował Putinowi kilkupiętrowy penthouse w tym domu, a teraz się okazuje, że Iwanka już miała załatwione, że będzie tam prowadziła spa, czyli coś w rodzaju jakiegoś sanatorium czy czegoś takiego. No i z tego, co wynika, znaczy z teraz tych różnych zeznań, że prezydent Trump również zrobił coś, co w Ameryce w ogóle jest no, bardzo źle widziane i w ogóle za to też poleciał prezydent Nixon. Mianowicie, że prezydent Trump namawiał Cohena do składania fałszywych zeznań. I trzeba powiedzieć, że naprawdę w Stanach składanie fałszywych zeznań jest karane, zwłaszcza pod przysięgą, a już namawianie kogoś, zwłaszcza kogoś, kto jest podległy tej pierwszej osobie, jest karalne i kandydat na następnego ministra sprawiedliwości, nie wiedząc dokładnie o czym mówi, ale podejrzewając, że to jest jakaś zasadzka, wczoraj w kongresie mówił, że nawet jeżeli prezydent popełni coś takiego jak namawianie do składania fałszywych zeznań, to musi być karalne.
A co się chce udowodnić w tym śledztwie przeciwko Donaldowi Trumpowi?
Związki z Rosją polegające na tym, że Rosja pomogła mu wygrać wybory i to, że Trump zależał od Rosji w różnych sprawach, między innymi finansowych. I że na przykład no w tej chwili to się też jest tyle tych rzeczy dotyczących Rosji i Trumpa, że już człowiek nie nadąża za wszystkim. Między innymi jest sprawa tego, że Trump rozmawiał z Putinem 5-krotnie. To nigdy nie zawsze były długie rozmowy, jedna tylko była bardzo długa. I że nie ma żadnych notatek, śladów, o czym były te rozmowy. To znowu w świetle amerykańskiego prawa jest w ogóle zupełnie niezwykłe, dlatego że normalnie prezydenci ze wszystkich rozmów mieli notatki, ktoś był obecny przy tych rozmowach i to przechodzi do archiwum. To może być udostępnione po 20 czy 30 latach, ale to wszystko musi być zachowane. Tymczasem Trump kazał swoim tłumaczom, bo wszystkie te spotkania, chyba z wyjątkiem jednego, były tylko w towarzystwie tłumaczy. I Trump kazał swojemu tłumaczowi oddać w ogóle notatki z tej rozmowy. No i to jest coś, co też będzie, moim zdaniem, jakoś jest jakaś symetria z tym, co się dzieje w Polsce. Mianowicie jest zastanawianie się prawników, konstytucjonalistów, czy można wezwać tłumacza do składania zeznań, czego dotyczyła rozmowa między Putinem, no i w tym wypadku prezydentem Trumpem.
A kiedy to śledztwo się zakończy?
Podobno lata chwila i podobno nawet to, że w tej chwili Giuliani, adwokat Trumpa, podsuwa jakieś takie pomysły, że może to będzie coś takiego, może się okaże, że ktoś z otoczenia Trumpa współpracował z Rosjanami. To podobno jest też dlatego, że chcą osłabić ten cios. A, bo jeszcze jest jedna wiadomość, która przyszła dzisiaj przed samym, przed pana telefonem, czy zanim zaczęłam oglądać tureckie seriale. Mianowicie jest dosyć skomplikowana sprawa dotycząca oligarchy Drepaski. Drepaska jest bardzo bliski Putina i w ostatnich dniach okazało się, że administracja Trumpa zniosła sankcje przeciwko kilku czym, dokładnie biznesom tegoż Drepaski, mówiąc, że Drepaska już nie podlega sankcjom, ponieważ jego te trzy biznesy, znaczy, że ten Drepaska ma mniej niż 50% w tych biznesach, bo odsprzedał czy oddał jakąś część. Oczywiście to jest Rosja. I on nie oddał, nie sprzedał tego normalnym udziałowcom, tylko po prostu państwo, Rosja, Putin stał się udziałowcem formalnie. ale w międzyczasie, mam nadzieję, że nie kołuję wszystkich, ale to jest bardzo trudne, wyszła sprawa, która była już 2,5 roku temu znana, że w Norwegii tenże Derepaska w towarzystwie pięknej młodej kobiety, Białorusinki, znaczy mającej paszport białoruski, omawiał z kimś, co ta panna nagrała, jak co zrobić w sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ta panna nagrała to, te taśmy gdzieś wyciekły latem 16 roku, a kilka tygodni później ta panna, niestety nie mam w tej chwili jej nazwiska, ale będzie jutro w gazetach, została zatrzymana w Tajlandii pod zarzutem, że pracuje tam nielegalnie. Wtedy ta panna ogłosiła, że w ogóle prosi o azyl w Ameryce, chce zostać w Tajlandii, ale już na pewno nie chce zostać oddana do Rosji, bo tam na pewno zostanie zabita. Minęło, jak wiem, już nie pamiętam dokładnie, kiedy ją w tej Tajlandii zatrzymano, ale to już było dosyć dawno. I teraz dzisiaj okazało się, że Tajlandia ją wypuściła i pozwolili jej lecieć na Białoruś do domu, ale przez Moskwę. W Moskwie czekali na nią dziennikarze i, jak się okazało, KGB, i z lotniska ją zabrano bez żadnych komentarzy i w tej chwili nie wiadomo, gdzie ona przebywa.
I takie historie dzieją się na świecie. A jak relacja między prezydentem Stanów Zjednoczonych a kongresem? Czy tam jest po prostu zimna wojna, ani kongres nie ustępuje, ani prezydent Trump?
No to ja bym nie nazwała tego zimną wojną. Znaczy była zimna wojna do kilku dni temu. Teraz to bardziej przypomina takie awantury między rozpuszczonymi dziećmi. To znaczy najpierw Nancy Pelosi, która jest marszałkiem Izby, napisała wczoraj do prezydenta Trumpa, że byłoby lepiej, żeby on nie przychodził w przyszłym tygodniu do kongresu, żeby wygłosić przemówienie pod tytułem Stan Państwa, które jest dorocznie od, nie wiem, 100 czy 200 lat wygłaszane w kongresie w styczniu, mówiąc, że ponieważ w tej chwili jest zamknięty, państwo nie funkcjonuje dostatecznie, nie będzie dostatecznie możliwe zapewnienia bezpieczeństwa dla prezydenta i wszystkich innych gości, no bo to jest taka okazja, gdzie i sędziowie Sądu Najwyższego przychodzą, prezydent, wiceprezydent, wszyscy i tak dalej. Więc podobno Trump to odebrał jako ogromną taki cios, jego honor przede wszystkim, i dzisiaj, kiedy już podjeżdżały autobusy, znaczy dwa autobusy konkretnie, pod gmach kongresu, żeby zabrać Nancy Pelosi i kilku innych kongresmenów, żeby polecieć z dawno już zapowiadaną wizytą do Afganistanu, zatrzymując się w Brukseli, Trump ogłosił, że oznajmił, że nie da jej samolotu państwowego, który jest samolotem wojskowym, i że ona, jak ona chce lecieć, to nie chce lecieć zwykłymi liniami lotniczymi. No tutaj jest kilka problemów bardzo ważnych. To znaczy przede wszystkim jest to, że nigdy się nie ogłasza, że ktoś jedzie w strefę wojny. To znaczy to, że Trump powiedział, może sobie lecieć zwykłymi liniami, oznacza, że ona nigdzie nie może lecieć, no bo już ktokolwiek miał nie wiedzieć o tym, że ona leci, już wie, ale ważniejsze jest też to, że Nancy Pelosi miała zatrzymać się w Brukseli, żeby spotkać się z dowództwem NATO, żeby im powiedzieć, że kongres całkowicie jest za utrzymaniem sojuszu i że kongres będzie dbał o to, żeby sojusz się nie rozpadał. No jednym słowem, Nancy Pelosi jeszcze nie odpowiedziała, bo jak mówię, wszystko to się dzieje w ostatnich godzinach. Natomiast kilka godzin później prezydent Trump oznajmił, że nie tylko, że sam nie jedzie do Davos, o czym było wiadomo, na szczyt w Davos też w przyszłym tygodniu, ale że wycofuje też całą delegację, która miała tam jechać, i że nikt ze Stanów Zjednoczonych nie poleci.
Będzie to zupełnie inne Davos. A co się mówi w mediach amerykańskich i co mówią politycy amerykańscy o tym spotkaniu warszawskim, o konferencji na temat Bliskiego Wschodu?
Więc jak dotąd prasa amerykańska podaje głównie reakcję Iranu, która jest bardzo negatywna. Nie tylko, że Iran w ogóle sobie... ta konferencja jest oficjalnie na temat Bliskiego Wschodu, ale bez zapraszania Iranu. I Iran nie tylko nie jest zadowolony, ale między innymi też, nie wiem, czy w polityce można powiedzieć, jest obrażony, że to będzie na terenie Polski i nawet przypomina, że w czasie II wojny światowej Iran przytulił, pomógł uchodźcom ze Związku Radzieckiego polskiej armii Andersa. No ale powiedzmy sobie, to oni pewnie wiedzą od Polaków, bo nie wiem, czy tam się zachowała jakaś instytucjonalna pamięć na ten temat, ale też jest ważne, że Iran tutaj właśnie grozi i Polsce, i europejskim krajom, jeżeli będą daleko przesunięte kroki przeciwko Iranowi. Ale nie wydaje się, żeby ta konferencja miała przynieść jakieś konkretne rezultaty, ponieważ to będzie konferencja, na której będzie 70 kilka państw, czy głów państw, czy odpowiedzialnych, i w takich gronach się zwykle nie podejmuje żadnych konkretnych kroków. Także myślę, że o tej konferencji w Iranie będzie mowa może za tydzień przed tą konferencją, ponieważ w tej chwili jest tyle rzeczy, że właściwie prawie nic nie mówi się na temat Bliskiego Wschodu czy spraw międzynarodowych.
Mimo tego, że giną amerykańscy żołnierze w Syrii, a w takim razie jak komentowane są zdarzenia z Gdańska w mediach amerykańskich? Czy są komentowane? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo na portalu www.net.fm, a to była rozmowa z Ireną Lasotą, a Irena Lasota jest w Waszyngtonie, a na zegarze jest godzina 8:35.